kolejny kłopot, bo z jednej strony mówimy o elementach biograficznych, cytując czy parafrazując też samego Różewicza, ale kolejny kłopot jest taki, że nie do końca można mu ufać, prawda? To znaczy, on czasami formułuje pewne tezy, myśli, z jednej strony podpowiada, jak czytać jego wiersze, ale z drugiej strony nie musimy tego brać całkiem serio. Co więcej, są wypowiedzi wzajemnie się wykluczające i to być może jest największa trudność tego biograficznego trybu lektury, także w kontekście i napisanego wstępu, i czytania tego wstępu, bo przecież narzucasz też taką lekturę.
To też jest oczywiście bardzo trafne spostrzeżenie. Być może jest tak, że poruszamy się między stereotypem a mitem. To znaczy, z jednej strony istnieje coś takiego jak silny stereotyp czytania Różewicza, który trzeba jednak jakoś naruszyć, trochę zburzyć, no w jakiejś części przynajmniej zburzyć. Być może to się nie uda nigdy całkowicie, ale trzeba zburzyć, żeby czytać teksty, no, żeby je rozumieć, żeby mieć otwartą głowę na czytanie tych tekstów raz jeszcze. A z drugiej strony jest mit biograficzny, który tworzy sam Różewicz. Bo co to znaczy zajmować się biografią Różewicza? No przecież ja nie prowadziłem badań, wiem, że powstaje biografia Różewicza. Nie prowadziłem badań biograficznych, nie byłem w Radomsku, nie rozmawiałem z ludźmi, którzy pamiętają jeszcze jego rodzinę i tak dalej. Pisząc o biografii, zajmowałem się tym, co sam Różewicz opowiedział o sobie w swoich tekstach, różnego rodzaju tekstach, nie tylko tekstach czysto literackich, ale też jakichś publicystycznych, w esejach, wywiadach i tak dalej.
No rys biograficzny, jak to w BM-kach bywa, jest, powiedzielibyśmy, encyklopedyczny. To znaczy piszesz i o Radomsku, i o Gliwicach.
Tak, ale zwróć uwagę, że
w zupełnie innym kontekście.
Że ten rozdział, cały ten wstęp jest napisany wedle założenia, że biografia łączy się z twórczością, ale też dwa pierwsze rozdziały wyglądają w ten sposób, że najpierw mamy zarys biografii i on jest bardzo krótki, to jest kilka stron, a potem wywody na temat czegoś, co można by nazwać właśnie tą mitologią biograficzną Różewicza, co ja tam chyba nazywam figurami biograficznymi. Bardzo gruby rozdział, o wiele dłuższy od tego początkowego, który zawiera czyste, gołe informacje biograficzne. Rozdział mówiący o tym, jak on chciał przedstawić swoją biografię, jak on usiłował narzucić nam pojmowanie swojej biografii. Różewicz był w pewnym kłopocie. No miał takiego rywala jak Miłosz, który urodził się na Litwie, który porównywał się wciąż do Mickiewicza, a Mickiewicz to największy polski poeta, więc paralela była taka. Tutaj Mickiewicz, a tutaj wielki Miłosz, do tego Miłosz starszy o 10 lat od Różewicza, do tego Miłosz noblista, a Różewicz nie noblista. Fragment w jednym z jego esejów, no, gdzie on mówi, no gdzieś trzeba się było urodzić, nie każdy się może urodzić na Litwie, nie każdy się może urodzić w tej mitycznej krainie polskiej poezji, bo Litwa jest taką mityczną krainą. Ja się po prostu urodziłem gdzieś nad jakąś rzeczką, gdzieś koło Radomska, na jakiejś wsi, o której nikt nie słyszał. I on, zaczynając od takiego punktu, który w zasadzie nie istnieje na mapie polskiej wyobraźni literackiej czy polskiej wyobraźni kulturowej, usiłuje stworzyć swój własny mit. I tworzy ten mit. I właśnie o tym micie biograficznym w dużej mierze staram się pisać.
Cały czas podkreślając, że najważniejszym poetą dla Tadeusza Różewicza był jednak Adam Mickiewicz.
Tak samo jak dla Miłosza. No
i tu
właśnie,
się pojawiają no oczywiście związki z romantyzmem. Zresztą Miłosza też cytujesz w kontekście Różewicza. Fragment Miłosza, jak on pisze o odtłuszczonych wierszach Tadeusza Różewicza.
Ale taki piękny wiersz jest po śmierci Miłosza, Elegia. I on jest w tym tomie. Przepiękne. Taki żartobliwy, a jednocześnie pełen smutku i melancholii, gdzie Różewicz żegna się z Miłoszem. Miłosz był starszy o 10 lat i Różewicz dokładnie po 10 latach, w tym samym wieku, co Miłosz, odszedł. Ten związek Miłosza z Różewiczem był bardzo ciekawym związkiem. Jest tam taki tekst u Różewicza, gdzie on mówi o Miłoszu, bo spotkali się w 57 roku w Paryżu. I Różewicz pisze: Czesław M. albo czy my, takimi pseudonimami się posługuje, przejrzał moją martwotę, powiedział: pan nie widzi w ogóle Paryża, pan jest cały czas zajęty tragedią Polski, tragedią wojny i tak dalej. I Różewicz mówi: on jest dla mnie jak brat, jak starszy brat.
Ten brat, no tak, Janusz, ale to są to też nieprawdopodobne rodzinne, o których także.
Ale to są też nieprawdopodobne, piszesz, nieprawdopodobne pochwały, no bo jednak to był najważniejszy rywal i najważniejszego rywala nazwać starszym bratem, to tak jakby powiedzieć: ja zawsze będę za tobą. Jakby się zgodzić z tym, że się zawsze będzie drugim.
No
a coś
tak,
takiego znajdziemy u Różewicza.
Waga tego porównania nabiera jeszcze większej mocy właśnie w kontekście rodzinnym. No przecież on się miał z bratem po wojnie
spotkać w Paryżu,
w Paryżu przy
pomniku
Mickiewicza, więc ten Paryż też
a brat
nabiera...
zginął w 1944 roku, rozstrzelany przez Gestapo.
Zresztą tam jest ciekawy wątek jeszcze dwóch wcześniejszych braci, których w jakiejś mierze i Tadeusz, i bracia w ogóle jakoś wyrzucają.
Tak naprawdę było 5 braci Różewiczów.
No właśnie.
Dwaj piersi
zmarli. W literaturze ich nie ma.
Tak, dwaj piersi zmarli w bardzo młodym wieku. To jest ciekawe, że ani w zapiskach Tadeusza, ani też w tych zapiskach matki, które znajdziemy w książce Matka odchodzi, nie dowiemy się o tym, że w gruncie rzeczy Janusz Różewicz, ten najstarszy brat, ten, który zginął podczas okupacji, wcale nie był pierworodny, choć tak do pory myśleliśmy.
No właśnie, to są ciekawe.
To jest jedna z zagadek tej twórczości.
Ktoś, kto będzie pisał biografię Tadeusza Różewicza, będzie miał kilka ciekawych tropów. Właśnie ten rodzinny, bratni, żydowski na przykład. I tak dalej, i tak dalej. No dobrze, sporo powiedzieliśmy o Czesławie Miłoszu, choć Bogiem a prawdą, no wcale tak dużo o Miłoszu nie piszesz jako Leopoldzie Staffie, który był najważniejszym poetą dla Tadeusza Różewicza, który powiadał tak, nikt nie rozumiał mnie tak dobrze jak matka i Staff.
Tak, tak mówił Różewicz. Leopold Staff to poeta dziś już chyba prawie zapomniany, więc może trzeba w ogóle przypomnieć, kto to był Staff. Poeta, który był nazywany niegdyś poetą trzech pokoleń, to znaczy to był człowiek, który urodził się w okolicach roku 1870, a zmarł w 57 bodajże, a więc tworzył w okresie młodej Polski, międzywojnia i po wojnie. Po wojnie poznał młodego Różewicza, Różewicz zakochał się w nim, Staff był bardzo dla niego przychylny. W gruncie rzeczy, gdyby spojrzeć na sposób uprawiania wiersza, to bardzo niewiele łączyło Różewicza ze Staffem, ale Staff tak chodził i opowiadał, a Różewicz to z lubością cytuje. Późny Staff, ten tworzący wiersze już po II wojnie światowej, uczyć się miał od Różewicza. I się rzeczywiście te jego wiersze trochę różnią od tych wcześniejszych. Wybrał sobie takiego patrona, a może został wybrany przez Staffa też, jako jego wnuk poetycki. No i bardzo pokochał tego Staffa. Potrzebował akceptacji, tę akceptację dawał mu Staff. Podczas gdy wielki poeta awangardy Julian Przyboś, którego Różewicz nazywa takim swoim ojcem, mówi, że był dla niego szorstkim. Oni się bardzo pokłócili w roku 67 po 20 latach znajomości. No i to rzeczywiście było takie dramatyczne rozstanie. No kilka lat potem Przyboś zmarł, ale tarcia między Przybosiem a Różewiczem były bardzo mocne. Więc krajobraz jest taki, z jednej strony dziadek Staff, z drugiej strony ojciec Przyboś. On się więcej nauczył w sensie tworzenia wierszy, jakby w mechanizmie, czy w sposobie tworzenia wierszy od Przybosia niż od Staffa. No i był ten wielki rywal Czesław Miłosz.
To powiedz na koniec, jak wyglądała selekcja wierszy, bo to nie jest cały Tadeusz Różewicz poetycki. Jak wielu tekstów brakuje? Czego nie ma w tej bęce?
To jest przegląd przez całą twórczość.
Linearnie ułożone to wszystko.
Tak, chociaż gdybym miał powiedzieć, jakich wierszy jest najwięcej, to chyba najwięcej jest wierszy z tego najlepszego dla Różewicza okresu, to znaczy z 60. i z 90., czyli z 7. i z 10. dekady XX wieku. Tych wierszy jest chyba najwięcej. Ja się zgadzam z tymi krytykami Różewicza do pewnego stopnia, którzy mówią, że późny Różewicz, ten Różewicz piszący swoje tomy już na późną starość, tak, w późnej starości ten Różewicz, który zajmuje się tak bardzo kulturą masową, który zaczynał używać czasami wulgaryzmu w swoich wierszach, który tak bardzo zapatrzył się w telewizor, że nie może się od niego oderwać. Ten Różewicz momentami jest słabszy i tych utworów z ostatnich książek jest trochę mniej w tym zbiorze. Tak, to jest przekrój przez całą twórczość. Dużo tych wierszy jest. Ja, prawdę mówiąc, nie byłem świadom tego, że tak wiele ich będzie, bo to oczywiście też stwarzało szereg problemów komentatorskich.
No to warto na koniec powiedzieć, że recenzentem tego tomu był profesor Jacek Łukasiewicz. A przypomnijmy, w kwietniu 3. rocznica śmierci Tadeusza Różewicza.
Czas
płynie. Dobrze pamiętam.
Czas płynie.
Tadeusz Różewicz, wybór poezji, wstęp i opracowanie Andrzej Skrędo, który był gościem magazynu Trochę Kultury. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.